Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dobry wieczór, Bartek Święciński
i Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko w każdą środę o godzinie 19, a dzisiaj naszym gościem jest Paweł Remiszewski, Akademia Sportu Medyk w Łomży. Dzień dobry.
Dobry wieczór, dzień dobry.
To na początek może zacznijmy od tego, czym jest Akademia Sportu Medyk i skąd taka nazwa?
Akademia Sportu Medyk jest to klub sportowy, który wywodzi się z Młodzieżowego Klubu Sportowego Medyk, który stricte zajmował się szkoleniem taekwondo olimpijskiego. Natomiast po tym, jak przejęliśmy ten klub z żoną, rozwinęliśmy naszą działalność o kolejne dyscypliny i o kolejne formy aktywności fizycznej. Natomiast i dlatego nazwaliśmy go Akademią, natomiast nazwa Medyk została.
No właśnie, a dlaczego ten medyk to tak się od razu kojarzy z medycyną, tak? Nie wiem, czy to ma coś wspólnego.
Znaczy to ma tyle wspólnego z klubem, ponieważ przez długi okres czasu zajęcia odbywały się w szkole na Wiejskiej, która była zwana
medyczną,
tak. I to jest została taka nazwa, ten klub został nazwany Medyk i tak po prostu, żeby kontynuować tą tradycję klubową, zostawiliśmy tą nazwę, dodaliśmy Akademię Sportów, dlatego, że mamy tych sportów trochę więcej, natomiast nazwa Medyk została z sentymentu.
Mhm. Czyli wywodzicie się od taekwondo.
Tak jest.
I mówi się, że sporty walki to jest dobry taki sport uzupełniający, na przykład jeżeli chodzi o piłkę nożną. Ja sam chodziłem na karate. Ja pamiętam, to nie było tak, że puścili nas dzieci i się naparzaliśmy, tylko był zbijak, była piłka nożna, była siatkówka, były fikołki, przewroty w przód, w tył, jakieś mostki i to naprawdę zauważyłem, że po kilku latach dzięki temu nie miałem problemu tak naprawdę później, żeby zagrać jakąś inną dyscyplinę.
Znaczy na pewno jest to sport wszechstronny, rozwijający wszechstronnie i na pewno osoby, które trenują taekwondo olimpijskie w późniejszym okresie też nie mają problemu z innymi dyscyplinami sportu. Natomiast my staramy się szkolić zawodników taekwondo. Natomiast wiemy, że jeżeli dzieci wychodzą od nas, to one są przygotowane w sposób wszechstronny.
I zostając cały czas przy taekwondo, jakieś, nie wiem, macie sukcesy, którymi warto się chwalić poza klubem, tak, bo my gdzieś tam znamy medyk z tych zajęć też dla dorosłych, ale faktycznie zaczynamy od tych sportów dziecięcych, młodzieżowych. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Czy możecie pochwalić się czymś na antenie naszego radia, co osiągnęliście już w ramach waszego klubu?
Tak, nasze dzieciaki cały czas trenują, cały czas biorą udział we współzawodnictwie. Co roku wyjeżdżamy na zawody rangi mistrzowskiej, na zawody rangi okręgowej i na tych zawodach też nasze dzieci zdobywają medale. W tej chwili jesteśmy na etapie, że mamy te dzieci do rocznika, do młodzika, także jest to taka jakby zmiana pokoleniowa, kształcimy je cały czas i tutaj na przestrzeni tych lat one będą wchodziły do coraz wyższych stopni, będą przechodziły do juniorów, będą przechodziły do seniorów, także na razie możemy pochwalić się sukcesami na etapie dzieci i młodzika. Natomiast myślę, że praca, jaką one wykonują, zaowocuje w przyszłości, że będziemy też zdobywali medale na arenach juniorskich i seniorskich.
Jeżeli chodzi o osiągnięcia, to ja pamiętam to nawet tydzień temu Andrzej Korytkowski o tym mówił, że kiedyś to była taka bieda gdzieś na rynku sportowym w Łomży, że słyszało się jedynie praktycznie o Karate Kyokushin, Dariusz Sernicki i to jakieś osiągnięcia, jakieś pukary z Mistrzostw Polski i chyba było to wszystko.
Znaczy taekwondo też było. Taekwondo jest już u nas w Łomży ponad 40 lat, także myślę, że to gdzieś tak mniej więcej równocześnie te dwie dyscypliny cały czas z sobą rywalizowały. Problem jest tylko taki, że w większości ludzi sport, sztuka walki kojarzy się z karate, tak? Ja mam też często telefony, dzwonią do mnie osoby, pytają się, czy te zajęcia karate się jeszcze odbywają. Natomiast ja mówię, że to jest zajęcia są taekwondo, także dla większości osób sztuka walki to jest tylko karate, tak? Natomiast my zajmujemy się tym taekwondo już ponad 40 lat w samej Łomży, więc te dwie dyscypliny na pewno gdzieś tam ścierały się na przestrzeni tych lat ze sobą i tak samo jak karate, taki taekwondo te swoje sukcesy odnosi już od bardzo wielu lat.
No to pytanie, jaka jest różnica między karate a taekwondo?
Różnica jest znacząca. Po pierwsze, znaczy te karate już też jest. Taekwondo jest sportem olimpijskim. Natomiast sama system technik wykonywania ich jest dosyć podobny, natomiast jeżeli chodzi już tutaj o walkę sportową, jest zupełnie inny. W tej chwili, jeżeli chodzi o taekwondo, tutaj dominuje elektronika, system elektroniczny, który zlicza punkty, zawodnicy są poubierani w suspensoria, ochraniacze, które są naszpikowane elektroniką i tutaj sam system walki jest inny, karate jest bardziej surowe, bardziej takie tradycyjne, natomiast taekwondo z racji tego, że jest już dosyć długo dyscypliną olimpijską, poszło bardziej w stronę czytelności tej walki dla osób, które chociażby śledzą to na igrzyskach olimpijskich i tutaj system zlicza punkty, zawodnicy ze sobą walczą, natomiast za przyznawanie punktów odpowiada system elektroniczny, technika uderzenia, siła uderzenia zarówno w korpus, jak i w głowę i to jest na pewno znacząca różnica między tymi dwoma dyscyplinami, natomiast sam system walki, techniki są dosyć podobne do siebie, różniące się tylko nazwami.
Czyli tylko elektronika, rozumiem, robi różnicę tam, tak? No bo...
W tej chwili tak. Nie interesuje się tak strasznie też, jak to wygląda w karate. Natomiast z tego, co wiem, karate jest bardziej... też ma wiele odmian, tak? Natomiast te takie karate tradycyjnie bardziej jest takie surowe i bez ochraniaczy. Natomiast w taekwondo zawodnik jest ubrany praktycznie od góry do dołu w suspensoria, które chronią go przed urazami.
Ja pamiętam też, chodziłem na karate, uczestniczyłem w zawodach, no to jak były walki, to się miało suspensorium tylko i kask na głowę. I to było tak, że najbardziej punktowane były ciosy w kask, ale nie rękoma, tylko nogą można było przeciwnikowi głowę.
Tak. Natomiast w taekwondo teraz w tym momencie punktowane są uderzenia w korpus i punktowane są uderzenia w głowę. I teraz też w zależności od uderzenia w jaką część ciała dostajemy taką ilość punktów. Do tego dochodzi też odpowiednia technika. Jeżeli mamy technikę obrotową na głowę, zawodnik może dostać aż 5 punktów. Jeżeli ta technika obrotowa jest na korpus, dostaje 3-4 punkty. Natomiast jeżeli są to pojedyncze techniki na korpus, to są 2 punkty, a pojedyncza technika na głowę to są 3 punkty. Jest tego dosyć dużo, ale spowodowane jest to też tym, żeby ta walka była widowiskowa, żeby zawodnicy dążyli do tego, żeby zdobywać jak najwięcej punktów poprzez te techniki bardziej widowiskowe.
No to i w karate też było to, że można było uderzać się na korpus jakimiś ciosami z pięści, wiadomo, żeby
karate przetkało. Chyba nie mają punktów, tak, do zdobywania.
Były punktowane właśnie takie delikatniejsze w korpus, a najbardziej punktowane były ciosy w kask z kopnięcia.
Mówiłeś tu przed chwilą o tym, że taekwondo wąże ma już 40-letnią tradycję. No wiadomo, że musielibyśmy rozmawiać tak z doktorem Millerem, żeby tutaj opowiadać o tej całej historii, o tym jak to powstawało, tej całej genezie tej dyscypliny w Łomży, ale jakby na pewno masz jakieś jakby doświadczenia i wiesz jak to wyglądało w przeszłości i na przestrzeni tych lat, nawet w Łomży, czy nawet na całym świecie, jak te taekwondo ewoluowało? Bo dzisiaj mówili, że macie bardzo dużo tej elektroniki, ale pewnie 20-30 lat temu to jeszcze tego
tak,
nie było.
Tak, oczywiście. Ja sam byłem zawodnikiem od 25 lat, jestem związany z tym sportem, także też wiem, jak na przestrzeni lat to wszystko wyglądało. Teraz jest na pewno dużo lepiej, jak było kiedyś. Kiedyś zajęcia odbywały się na salach gimnastycznych, na klepkach, tak? Po prostu na parkietach drewnianych, gdzie jakiś upadek czy ryzyko kontuzji było dużo większe jak teraz. Teraz preferowane są kluby, w których trenują zawodnicy swoje, tak? Swoje kluby mało. Nie wszystkie kluby już trenują na salach gimnastycznych gdzieś po szkołach, tylko dążymy do tego, żeby dzieciaki trenowały na takich gymach, tak? Takich salach klubowych, które są wyposażone w maty specjalnie przygotowane do taekwondo olimpijskiego. Dostępność sprzętu też jest dużo większa, tak? Ten ochraniacz, które używamy też są na pewno innej jakości, jak były kiedyś i to wszystko na przestrzeni tych lat bardzo ewoluowało. Myślę, że z jednej strony na plus, z drugiej strony troszkę na minus. Można tutaj po prostu to między sobą równoważyć i oceniać. Natomiast na pewno kiedyś to taekwondo było bardziej siłowe, bardziej takie jak to powiedzieć?
Surowe może.
Bardziej właśnie. Surowe też takie, tak. Kiedyś ta walka była taka naprawdę tam decydowała wola walki i chęć zwycięstwa, natomiast teraz poszło to bardziej w stronę takiej szermierki na nogi, jest może troszkę bardziej delikatne, ale za to bardziej widowiskowe i czytelne dla odbiorców.
Czyli co, sugeruje, że teraz mamy więcej takiej taktyki i wyrachowania, tak?
Teraz bardziej się liczy, tak, bardziej się jest skierowane to na taktykę i technikę walki.
Mówi pan, że te zmiany to mogą być też na minus. Co pan ma na myśli, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, sprzęt?
Na minus jest na pewno też, na pewno jest to, że ta walka stała się taka bardziej delikatna. Nie ma. Kiedyś wychodząc do walki, to się wychodziło i trzeba było po prostu zostawić całe serce, żeby tą walkę
czyli po
wygrać.
Prostu dzieci są bardziej miękkie.
Myślę, młodzież, że też tutaj na pewno, może nie tyle miękkie, co po prostu też ten, no, te czasy, które mamy teraz, sprawiają, że te dzieci nie mają takiej determinacji, takiej chęci walki i takiego po prostu chęci bicia się, brzydko mówiąc, tak? Bo do walki wychodzimy walcząc, natomiast na pewno ta różnica jest.
No ale to mówiliśmy dopiero, że karate jednak jest cały czas surowe i ma swoich zwolenników, tak? Na całym świecie, więc
ale
może
to
faktycznie...
też karate zaczęło się od tego, jak ja chodziłem jeszcze karate Kyokushin, nie miało swojej sali. Były to treningi gdzieś na halach sportowych, czy w jakichś salach mniejszych, jak w SP9. Potem mieli swój gym. No i już tam była fajna mata i już tak, że nawet jak upadłeś, to ciebie tak bardzo nie bolało. Jak się trenowało gdzieś na tych salach z drewna, no to jak upadłeś, to naprawdę potrafiło zaboleć, a mimo wszystko dalej trenowałeś, tak? Więc może faktycznie to kształtowało charakter.
Na pewno. Na pewno tak było, że kiedyś warunki były trudniejsze, natomiast były mocniejsze charaktery.
I to nie tylko jeżeli chodzi o karate czy taekwondo, ale i w piłce nożnej widzę, że jest to samo, już głowa boli i już nie przyjdzie ci dzieciak z bolącą głową, tak? On już nie da rady przyjść, bo boli mały palec u stopy, to już też nie da rady.
A czy wiecie, co mi się wydaje, że też jest związane w jakimś stopniu z tym, że sport staje się coraz powszechny w tym znaczeniu, że jest coraz bardziej dostępny dla dzieci, tak? I pewnie też możesz powiedzieć, Paweł, że u was faktycznie macie też dzieci, które przychodzą się poruszać pewnie w jakimś stopniu, tak?
Tak, tak.
To jest tak, że każdy będzie kiedyś profesjonalistą w tym sporcie.
Ja też wyznaję taką zasadę, że nie każdy zawodnik, znaczy nie każde dziecko, które do nas przychodzi, musi być zawodowcem, musi osiągnąć jakieś rezultaty, sukcesy. My zaczynamy szkolenie od 4 roku życia i przede wszystkim stawiamy na wszechstronność. Jeżeli to dziecko zostanie z nami przez ten okres kilku czy kilkunastu lat, ono na pewno w pewnym momencie wejdzie już w tą fazę bardziej specjalistyczną i zacznie zdobywać i osiągać jakieś sukcesy. Natomiast na początku w nowym etapie kształcenia my staramy się te dzieci rozwijać wszechstronnie, bo to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o szkolenie młodych zawodników. Oni najpierw muszą być sprawni, a później dopiero robić specjalizację, czy to w taekwondo, czy w innej dyscyplinie.
Właśnie, bo wy też chodzicie po przedszkolach ze swoimi zajęciami.
Tak, tak. Prowadzimy zajęcia w przedszkolach też, tak jak mówię, przede wszystkim stawiamy na rozwój wszechstronny, a dopiero później staramy się kształtować zawodnika.
Czy widzimy, że w Łomżysz mamy tak naprawdę dwie takie organizacje, które zajmują się szkoleniem już u przedszkolaków. Szkoleniem, może bardziej ruchem po prostu.
Nawet
to medyk.
Można powiedzieć.
Małe przedszkole, Akademia Małego
tak,
Sportowca, przedszkolaka Marcina Świderskiego i Konrada Kamienowskiego. I coś jeszcze?
I jeszcze mamy Adriana Mleczka.
Ale on nie chodzi do przedszkoli.
No ale też jest tak, by gdzieś tam zaczynał uczyć wszechstronnie od tych najmłodszych lat i chyba też kiedyś u nas na audycji padło to, że istotne w kształceniu tych dzieci jest to, żeby były w stanie się jakby poruszać w taki sposób, można powiedzieć, samodzielny, tak? Czyli tam chyba kiedyś padło, że żeby mogły dobiec z autobusu bez problemu, tak kolokwialnie
tak,
mówiąc.
Tak, chodzi o takie
weszły na
rzeczy.
Czwarte piętro, też bez żadnej zadyszki, więc to chyba to jest tutaj najbardziej
tak,
istotne.
Tak, chodzi o taki wszechstronny rozwój, zarówno pod względem fizycznym, psychicznym, bo tutaj też to jest ważne, żeby te dzieci, które ćwiczą, wiedziały po co to robią i były pewne siebie, że te ćwiczenia, które im przygotowujemy, one będą w stanie wykonać.
No właśnie, czyli ten etap zaczyna się już na samym początku, bo dzisiaj, jak kiedyś takim ruchem był trzepak, nie wiem, gra w klasy, skakanka, guma i tak dalej, to tego dzisiaj nie ma, dlatego jesteście między innymi wy w tych przedszkolach.
Dokładnie, dokładnie. I też wiemy, że ten trzepak na pewno kształtował w jakiś sposób, ale może to do końca nie było bezpieczne i taki, jak tak to powinno wyglądać, dlatego też teraz jesteśmy my, bo wiadomo, też te trzepaki, te wszystkie rzeczy, place zabaw nawet nie są tak dostępne, jak były kiedyś, bezpieczeństwo też nie jest takie, ja kiedyś, że nie każdy jest w stanie wypuścić dziecko 6- czy 7-letnie same na podwórko, że chyba prawnie jest to nawet zakazane w tym momencie. Także dlatego jesteśmy my i staramy się te dzieci w pewien sposób kształtować.
Że to jest właśnie kwestia tego, żeby nie wychować pokolenia mięczaków. No, powiem tak, mocno, ale to jest bardzo istotne, bo jak mówię, jak sam obserwuję młodzież, no to niestety, ale z tym się człowiek zderza, że tak jak się kiedyś zachowywało, jak teraz dzieci się zachowują, no to jest przepaść. U niektórych wystarczy, że się raz przewróci i już jest wielki płacz i ryk.
Tak, i staram się uczyć też dzieci. Uczyć się tego, że można wygrywać, uczyć się też porażek tych, oswajać się z tymi porażkami, pokazać im, że sport to nie tylko same sukcesy. Czasami trzeba spaść troszkę niżej, żeby później móc wyjść i walczyć o swoje. Tak? Także tak jak mówiłem, to nie tylko chodzi o kształtowanie sfery fizycznej, ale także sferę psychiczną.
No, to tak jak ja mam u siebie na przykład, jak mówię, proszę pana, bo on mnie popchnął, albo to mówię, to też go popchnij. To nie daj się, tak?
No bo jak za twarda szkoła.
No bo jak za każdym razem dziecko będzie podchodzić, albo ten mi nogę podłożył, a ten mnie popchnął, i mówię, no i co mam zrobić z tym teraz? No i już więcej nie przychodzi, tak?
No ja jako pedagog nie wiem, że jest to dobra metoda. Natomiast trzeba znaleźć drogę, tak? Każde dziecko jest też i inne. Jednemu wystarczy zaaplikować taki bodziec słowny, drugiemu trzeba to pokazać, porozmawiać z nimi, ale na pewno jest to jakaś droga.
W tym wszystkim ważne, że Bartek jest tylko dziennikarzem, a nie nauczycielem, więc...
Jestem trenerem.
Tylko trenerem, no tak. No.
Oficjalnie.
Uczysz, tak, o właśnie. Gratuluję Bartkowi, to był chyba, nie miałem okazji jeszcze pogratulować, że Bartek zdał egzamin i dołączył do grona trenerów.
Elitarnego grona łomżyńskich trenerów.
Piłki nożnej.
No to gratulacje.
Dziękuję bardzo, dziękuję, więc jest nas...
Czekałeś na to.
Jest nas coraz więcej w takim razie. No właśnie, bo mówimy o tym, że dostępność jest, sprzęt jest, tak naprawdę i pieniądze są na to, żeby te dzieci szkolić, tylko pojawi się też problem, że tych dzieci też bywa, że brakuje.
Ja myślę, że nie, że teraz też rodzice są coraz bardziej świadomi i myślę, że w Łomży oferta jest tak duża, że każdy potrafi znaleźć coś dla siebie. My jako Akademia myślę, że tutaj nie możemy narzekać, że dzieci nie mamy. Także wiadomo też, że rotacja jest dosyć duża, bo każde dziecko też szuka jakiejś swojej drogi. Niektórzy przychodzą i odchodzą, niektórzy zostają na dłużej i trenują po kilka lat. Natomiast myślę właśnie, że tutaj jest rola rodziców i coraz większa świadomość, że ruch i związane z tym efekty, jakie będą później w późniejszym okresie, spowodują to, że te dzieci po prostu będą zdrowe i sprawne. Także ten okres po-covidowy, który jest teraz, myślę, że jest fajny, bo teraz więcej ludzi właśnie zrozumiało, że jednak ta aktywność fizyczna ma znaczenie.
Czyli gdzieś powoli łatamy tę dziurę, bo jest ten moment taki, czy kilka roczników, które naprawdę mają problem ze sprawnością ruchową, taką, nie wiem, czy to kwestia tego, że nie było właśnie czegoś takiego jak Akademia Małego Przedszkolaka, medyk.
Takich rozgrywek, które są i zorganizowane, tak? Czy
dokładnie,
ktoś przychodzi
już od tych najmłodszych
i wie, że ma zapewnioną opiekę osoby, która zna się na tym, ma wykształcenie i jest w stanie powiedzieć mu, jak to wygląda, bo też akurat mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, że nawet u was na Facebooku pisaliście, że zapraszacie każdego, niezależnie od tego, jako formą i jakimi umiejętnościami może się pochwalić, że tak powiem. Czyli osoba, która nawet wie, że ona nie przebiegnie innego kółka tak na stadionie, to może przyjść i wy pod nią dopasujecie swoje jakby wymagania. Tak, to nie jest tak, że to każdy jest dopasowany do tej linii.
Tak,
ale
to
starsi. Ja chciałbym jeszcze o tych młodych porozmawiać. Tak, że teraz łatamy gdzieś tą rurkę.
Czy starsi, czy młodsi, taka sama jest zasada. Tak? No. Czy, czasami jest tak też, że przychodzą rodzice, mówią, że ich dziecko jest od tyłu w jakiś sposób, czy ono sobie da radę. Ja mówię, że to dla nas to nie jest żaden problem, czy ono wygląda tak, czy wygląda tak. Zajęcia robimy w ten sposób, żeby każde dziecko, czy to dorosły, czy nawet czy małe dziecko, potrafiło dane ćwiczenie wykonać. Jeżeli nie w sposób taki, to w sposób inny.
Mhm. Właśnie, jak dziecko jest, bo to też jest taka sprawa, która mnie ciekawi jako trenera. Jak dziecko jest otyłe, to wy też reagujecie w taki sposób, że no ćwiczenia to jedno, wysiłek fizyczny, ale na przykład czy są rozmowy z rodzicami,
tak,
jeżeli
tak,
chodzi
tak
o dietę, zdrowie i tak dalej.
Tak, oczywiście, no, z dzieckiem o diecie na pewno nie rozmawiamy. Też staramy się tego nie pokazywać wśród innych, innych dzieci, że on jest, staje z grubszy. Dla nas jest to każde, jest każde dziecko sam. Zaczyna z tego samego pułapu, jest na takim samym poziomie. I dlatego też mówię, jeżeli ja dane dziecko nie potrafi wykonać ćwiczenia ze względu na swoje ograniczenia, robimy je w taki sposób, tak ustawiamy to, żeby każde dziecko to ćwiczenie zrobiło i żeby nie było czegoś takiego, że on zrobił, a ja tego nie potrafię. Natomiast jeżeli chodzi o rozmowy z rodzicami, Tak, starałem się z rodzicami też rozmawiać, dzielić się z nimi jakimś naszym doświadczeniem, służyć radą, czy to w odżywianiu, czy w większości chodzi tutaj po prostu o zmianę nawyków żywieniowych. My nie proponujemy jakiejś tam diety jednej czy drugiej, bo od tego są dietetycy i osoby wykwalifikowane. Jedyne, co my radzimy na początku, to jest zmiana nawyków żywieniowych, czyli zastępowanie chipsów czymś innym, zastępowanie cukierków czymś innym, tak, w Coca-Colę zastępujemy czy wodą zwykłą, czy wodą jakąś smakową, która tego cukru zawiera mniej, żeby powoli te nawyki żywieniowe dziecka zmieniać.
No tak, ale to jest klucz. Wy odpowiadacie wtedy na pytania rodziców, czy wy sami wychodzicie z inicjatywą, że wie pani co, pani syn, pani córka...
Bywa różnie. Są rodzice, którzy przychodzą do nas i mówią od razu, że ich syn, że mają problem z dzieckiem, ponieważ jest to tyłe, z czego to może wynikać. Czasami po rozmowie z rodzicami my wiemy sami, z czego wynika ta otyłość. Natomiast czasami jest tak, że dzieci mają jakąś tam dietę specjalną, odżywiają się tak, jak trzeba, a wyglądają tak, jak wyglądają. Także wtedy radzimy też iść do lekarza specjalisty, który stwierdzi, w czym może być problem. Jeżeli widzimy też, że rodzice nie są zbyt zainteresowani rozmową, a dziecko wygląda w sposób po prostu niezdrowy, no to też staramy się zasugerować i zapytać, jaka może być przyczyna. Czy jest to stricte przyczyna złego odżywiania, czy może jakichś tam defektów, jeżeli chodzi o zdrowie, tak?
Bo jak się rozmawia z lekarzami, którzy zajmują się cukrzycą na przykład, no to mówią, że dzieci już w wieku 9 lat, 10 lat mają bezalkoholowe stłuszczenie wątroby, tak?
Tak, to jest dzisiaj problem. Ta cukrzyca jest problemem. U mojego syna w przedszkolu też zauważyłem, że teraz właśnie dostaliśmy informacje takie, że dzieci po prostu będą badane, czy wyrażamy zgodę na badanie pod względem właśnie już tej cukrzycy i nie przyczyn, tylko... robią badania na przyszłość, które pokażą, czy dziecko w przyszłości ma warunki, żeby zachorować na cukrzycę. Także myślę, że to też jest fajny krok ze strony przedszkoli w tą stronę, że zaczyna już to być też zauważane i badane, że cukrzyca nie dotyczy tylko ludzi dorosłych, ale też coraz mniejszych dzieci.
Czy tutaj mówimy cały czas o dzieciach i o tak naprawdę kwestii ich uczestnictwa w zajęciach w Akademii Sportu Medyk i w jakich zajęciach mogą te dzieci uczestniczyć, żebyśmy też mogli naszym słuchaczom jakby zaoferować wasze zajęcia i to w jakich zajęciach poza tym taekwondo mogą brać udział?
Znaczy przede wszystkim mamy zajęcia dla dzieci z taekwondo olimpijskiego. Są to trzy grupy wiekowe. Pierwsza grupa to są 4- i 6-latki, gdzie tutaj bardziej jesteśmy ukierunkowani na zajęcia wszechstronne, ogólnorozwojowe z elementami taekwondo. Następnie mamy grupę dzieci 7-9 lat, które wchodzą już w ten trening bardziej specjalistyczny, ale jeszcze bez jakiegoś tam zacięcia wyczynowego. Zostają oni, oswajają się już z tym sportem, mają jakoś tam pierwsze zawody sprawnościowe, pierwsze elementy walki sportowej. I później jest grupa 10+, która już tutaj jest bardziej ukierunkowana pod kątem walki sportowej, przyszłego uczestnictwa w zawodach sportowych i to są takie trzy grupy, jeżeli chodzi o taekwondo olimpijskie. Od kilku lat prowadzimy też zajęcia typowo ogólnorozwojowe, wszechstronne dla nastolatków. To są to zajęcia cross-teens, czyli oparte na ruchach funkcjonalnych, wykonywanych na dosyć dużej intensywności, ale są to zajęcia wszechstronne dla nastolatków. Jest to też taka nisza, wydaje mi się, gdzie większość zajęć w Łomży dla nastolatków to jest właśnie ukierunkowana na sport, czy to koszykówkę, czy piłkę nożną, gry zespołowe. Natomiast my staramy się zrobić takie miejsce dla nastolatków, gdzie mogą przyjść, spotkać się ze swoimi rówieśnikami, pogadać, pośmiać się, pobawić, a przy okazji skorzystać z zajęć, które pomagają im usprawnić swoje ciała.
Też w Akademii Sportu Medyk dużą uwagę poświęcacie crossfitowi.
Tak, tak, tak.
Dlaczego akurat crossfit?
To też jest... Zaczęło się od tego, że ja szukałem sportu, kiedy skończyłem już karierę taekwondo, szukałem czegoś dla siebie. Nie byłem już zawodnikiem, nie brałem udziału w zawodach, natomiast brakowało mi też tej aktywności. Z racji tego, że nie lubię zajęć ćwiczeń na siłowni, ponieważ dla mnie to było zbyt monotonne i po prostu mnie to nudziło. Zacząłem szukać sportu, który pozwoliłby mi się też w jakiś sposób wszechstronny rozwijać, kształtować przy tym trochę siły, trochę wytrzymałości. I trafiłem 8-9 lat temu, trafiłem właśnie na pierwsze wzmianki o crossficie, który dopiero w Polsce rozwijał się już od kilku lat, natomiast na świecie już był dosyć dosyć długo. Zacząłem szukać, zacząłem się tym interesować, zacząłem tworzyć pierwsze treningi, ja zacząłem kupować jakiś taki najbardziej podstawowy sprzęt sportowy, jaki byłby mi do tego potrzebny. I tak zrodziła się moja druga pasja do sportu po taekwondo olimpijskim, jakim jest crossfit.
I dla kogo crossfit jest twoim zdaniem?
Moim zdaniem crossfit jest dla wszystkich, od też nastolatków, czy małych dzieci, po osoby nawet starsze, 70-80-letnie. Tutaj nie ma granicy wiekowej, jest tylko odpowiedni dobór obciążeń i dobór odpowiedniego treningu dla danej grupy wiekowej.
Czyli macie ofertę tak naprawdę dla każdego?
Oferty mamy dla każdego, tak. I przekrój naszych klubowiczów jest, tak jak mówię, od nastolatków po osoby 60-70-letnie. Także tutaj każdy na pewno się odnajdzie.
Podejrzewam, że może jakaś nawet ta garstka naszych słuchaczy nie wie, czym jest crossfit. To czym jest crossfit?
Najprościej mówiąc, jest to trening oparty na ruchach funkcjonalnych wykonywanych na dużej intensywności. Jest to taka podstawowa regułka tego sportu. Natomiast najprościej, jak można to powiedzieć, to jest to połączenie takich trzech dyscyplin. Jest to podnoszenie ciężarów, dwubój olimpijski. Jest to ćwiczenia gimnastyczne i ćwiczenia wytrzymałościowe, jak bieganie, jazda na rowerze. I z tych trzech elementów buduje się treningi. Elementów crossfitu jest bardzo dużo. Jest to trening bardzo wszechstronny i tutaj te treningi można budować na bardzo wiele sposobów. Ćwiczeń jest też mnóstwo. Dlatego jest to sport fajny, ponieważ rozwija nas bardzo wszechstronnie. Nasi klubowicze to są zawodnicy, którzy biegają, zawodnicy, którzy pływają, zawodnicy, którzy uprawiają triatlon. Przychodzą do nas i piłkarze, przychodzą do nas i wszelaki. Także jako trening wspomagający jest to super trening dla każdej dyscypliny, natomiast jako trening wszechstronny też jest fajny, bo przygotowuje nas na każdy rodzaj aktywności.
Też bierzesz, często widziałem nawet też w mediach społecznościowych, udział w zawodach z crossfitu. Jak właściwie takie zawody wyglądają?
Tak. Ja też wychodzę z założenia, że jeżeli czegoś ludzi chcę nauczyć, coś im pokazać, to też powinienem w tym być i w tym uczestniczyć. Poza tym lubię tą rywalizację, ten reszczyk adrenaliny przed zawodami. Jeżeli chodzi o takie typowe zawody, na które jeździmy, czy nawet sami już w tym roku będziemy organizowali po raz piąty, to tutaj przede wszystkim zawodnicy mają do wykonania treningi. Trening, który mają do wykonania, możemy też ułożyć na mnóstwo sposobów. Może on się składać z dwóch elementów, z trzech elementów, bądź z jednego elementu. Typowe zawody, na które jeździmy, wyglądają w ten sposób, że każdy zawodnik ma do wykonania pierwszy trening. Ten trening może na przykład składać się z 5 zarzutów sztangi, 10 skoków na skrzynię oraz 15 podciągnięć wykonywanych na czas bądź wykonywanych w ilości rund. Zawodnik, który wykona ten trening jako pierwszy, wygrywa, tak? Wygrywa ten trening. Takich treningów ułożonych mamy na zawodach 3, 4, 5. Najlepsi na świecie mają takich treningów do wykonania nawet 15 w ciągu 3 czy 4 dni, tak? Także tutaj też po poziom zawodów świadczy też o tym, ile treningu będziemy mieli do wykonania. Natomiast na takich standardowych zawodach jeden zawodnik ma do wykonania około 4-5 treningów na dosyć dużej intensywności, dużych obciążeniach w ciągu jednego dnia.
A jakie pan ma sukcesy?
Jeżeli chodzi o jakieś moje sukcesy, no to tutaj w tej chwili dwa tygodnie temu wróciliśmy z zawodów Stormit. Były to takie zawody właśnie łączące elementy crossfitu z bieganiem i razem z kolegą w parze startowaliśmy, bo też tutaj możemy startować w parach. To takie najświeższe moje osiągnięcie, to zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii 45-49 na Mistrzostwach Polski, a piąte miejsce w kategorii Open, czyli rywalizując z wszystkimi zawodnikami z Polski. Także jeżeli chodzi o sam crossfit, no to tutaj już niestety jakichś większych sukcesów nie mamy. Bardziej startuje żeby zdobywać nowe doświadczenie, ponieważ no mamy już swoje lata i rywalizując z 20-latkami czy 30-latkami jest dosyć ciężko już tutaj strzelić się w jakieś miejsca na podium. Natomiast robimy to z czystej przyjemności i dla czystej zabawy. Natomiast starty bardziej służą mi jako nowe doświadczenie i zdobywanie kolejnej wiedzy, aby móc później przygotowywać też innych do w tej dyscyplinie.
Oprócz taekwondo, crossfitu, to organizujecie też biegi.
Tak. Mamy też swoją grupę biegową, ona nazywa się Medic Run Crew. Wcześniej nazywała się Reebok Run Crew. Też mogę pochwalić, że jestem osobą, której udało się dogadać z Reebokiem. I Reebok przez 3 lata sponsorował na naszą grupę. Takich grup było tylko kilka w Polsce.
Także tam sponsorować? Boisko za darmo, bieżnia za darmo?
Dostawaliśmy sprzęt. Prowadzimy zajęcia też za darmo. Jest z dwóch trenerów. Zajęcia prowadzimy bezpłatnie dla wszystkich. Natomiast Reebok jako taki sponsor strategiczny tych grup wyposażał nas w sprzęt sportowy w zamian za to, że integrujemy te grupy i prowadzimy te zajęcia. Niestety przyszła pandemia i tutaj Reebok wycofał się z sponsorowania nas. Natomiast my stwierdziliśmy, że bez sponsora też sobie poradzimy. Zmieniliśmy grupę na Medic Run Crew i biegamy cały czas. W tamtym roku obchodziliśmy 5-lecie, także od 6 lat regularnie co sobota spotykamy się na bieżni i prowadzimy treningi.
I czy zajęcia dalej są bezpłatne, czy jednak wprowadziliście jakieś odpłatne?
Nie, zajęcia cały czas są bezpłatne. W każdą sobotę o godzinie 9 w szkole podstawowej numer 10 spotykamy się i prowadzimy zajęcia bezpłatnie. Nasze grupy liczą około 20-25-30 osób. Cały czas dochodzą nowe osoby, także jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy pod okiem fachowców, bo też jesteśmy osobami, które biegają. Ja mam na koncie kilka maratonów, kilka ultramaratonów. Kolega, który prowadzi z nami tę grupę, ma około 100 maratonów, także coś o bieganiu wiemy i serdecznie zapraszamy też na treningi biegowe.
Obowiązują jakieś zapisy, czy wystarczy przyjść?
Nie, wystarczy nasze zajęcia, wystarczy przyjść i wziąć w nich udział. Także każdy trening jest inny, zadanie treningu jest inne, także jest to też fajna forma, bo co tydzień robimy coś innego.
To widziałem takie biegi też w Warszawie, ale na przykład, które sponsorował New Balance. To też właśnie było, że każdy dzień, tylko że oni mieli w ciągu tygodnia i że każdy trening polegał na czymś innym, to jakiś bardziej intensywny, tutaj dłuższy.
Tak. Staramy się też tak dobierać treningi, aby każdy był inny. Niektóre treningi robimy bardziej intensywne, niektóre mniej intensywne. Niektóre opierają się na interwałach, niektóre opierają się na biegach ciągłych, także ta przemienność jest dość duża i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.
To Sebastian, szykuj buty i...
Nie, tylko właśnie, jeśli mówimy o trenowaniu w grupach, to mnie zastanawia właśnie ta jedna rzecz, bo i Paweł, i Bartek mówicie o tych grupach biegowych, ja widzę też, że i w Łomży, i poza Łomży, to takich przedsięwzięć jest relatywnie dużo. I twoim zdaniem, dlaczego warto i lepiej trenować w grupie, biegać w grupie, nawet biegać, trenować w grupie, niż jednak samemu? Jak wpływa to na nasz rozwój i na nasze samozaparcie?
No, znaczy tutaj, jeżeli chodzi o bieganie w grupie i bieganie na przykład samemu, to też tutaj są inne zadania treningowe. Ja biegając też dużo biegam. Jeżeli mam wyjść, pobiegać, przebić sobie 10 km czy 20, wolę i sam i po prostu sobie zrobić ten trening spokojnie. Natomiast te treningi, które my prowadzimy, są to treningi interwałowe, które no, nie czarujmy się, trening interwałowy wymaga wymaga troszkę więcej wysiłku, jak zwykła przebieżka na 10 kilometrów, takie typowe rozstrukturanie. I tutaj grupa powoduje, że jesteśmy bardziej zmotywowani do tego. Jeżeli mamy przebiec odcinek 400 metrów dość w szybkim tempie i biegną koło mnie trzy osoby, czy dwie osoby, które też chcą to tempo utrzymać i przebiec je jak najszybciej, to od razu wytwarza się taka forma rywalizacji, która powoduje, że ja na tym treningu dam siebie dużo więcej, jakbym biegł sam. Jakbym biegł sam, tak? Także te treningi mają bardziej zadanie takie motywowanie grupy i rozwijanie tych takich wewnętrznej woli walki.
A czy Łomża jest sportowym miastem?
Wydaje mi się, że tak, że jest sportowym miastem. Coraz więcej osób uprawia tę aktywność fizyczną. Jeżdżąc autem wieczorami, rano czy w weekendy widzimy sporo ludzi na rowerach, sporo ludzi biegających, ruchtających. Ja widzę też po zajęciach u siebie w klubie, że coraz więcej ludzi ma świadomość, że ta aktywność fizyczna jednak jest nam w pewnym stopniu potrzebna. Wiadomo też, nie każdy będzie za zawodowcem, natomiast sport w czystej formie amatorskiej na pewno coraz bardziej w Łomży jest widoczny i popularny.
A dużo przychodzi do was takich osób już starszych, które wracają do jakiejś aktywności fizycznej po wielu latach?
Tak. Mamy takie osoby, które po prostu też widząc, że trenujemy w grupie, raz, że chcą wyjść po prostu, żeby spotkać się z ludźmi, przy okazji potrenować i widząc, że są takie miejsca, gdzie można przyjść, pogadać z ludźmi, uzyskać też jakąś poradę, wracają do tego sportu, jakby te buty z kołka ściągają i przychodzą, czy to na bieganie, czy na salę poćwiczyć.
A macie więcej ludzi takich, powiedzmy, w wieku średnim, trochę starszych? Jak to wygląda?
Więcej mamy osób takich 30+. Tutaj na pewno 30+ to są osoby, które u nas przeważają.
Czyli sprawdza się to, co mówił i Mariusz wcześniej, i też doktor Perło, że faktycznie nawet w kontekście biegania, że ten wiek 30-35 lat to jest taki moment, w którym sobie zdajemy sprawę, że trochę się zapuściliśmy,
no i
trzeba trochę zadbać o siebie, że faktycznie to jest moment, w którym mamy już rodzinę, mamy taką pracę. W której już mamy jakby jakąś pozycję i faktycznie trzeba pomyśleć też o sobie.
Tak, wydaje mi się też, że tu jest ta szkoła, liceum, to jest jeszcze taki wiek, gdzie ktoś jest w klubie, trenuje, to wiadomo, że natomiast pozostali gdzieś tam jeszcze tego szukają, później część idzie na studia. Studia też jest taki okres, że niektórzy mają na to czas, niektórzy nie mają na to czasu, natomiast w końcu te studia gdzieś tam wchodzą w ten wiek 25+ czy 30 i zaczynają już tutaj powoli też interesować się tym i szukać jakiegoś miejsca dla siebie, jeżeli chodzi o sport.
To jest budujące, motywujące dla każdego tak naprawdę, że nie ma tu się przyjmować, że się zapuściło, bo dokładnie do was przychodzą ludzie pewnie bardziej zapuszczeni, mniej zapuszczeni, ale wszyscy trenują i później domyślam się sobie jakieś efekty.
Tak, na pewno. Najlepszym przykładem mamy takiego kolegę, który zawsze też jak nas wspomina, jak opowiada swoją historię, że poszedł do lekarza, fizjoterapeuty. Ten lekarz powiedział mu, że on nigdy nie dotknie już dłońmi do podłogi. Po prostu był tak sztywny. Sport jako tako nigdy nie uprawiał. Natomiast w tym momencie ukończył już kilka triatlonów, kilka razy już stał na podium. Nie jest też jakimś młodym człowiekiem, a przez ten sport, przez tą aktywność do czegoś doszedł i coś osiągnął. I namawia teraz innych, także nigdy nie jest za późno, żeby zacząć.
Czyli oszukał przeznaczenie trochę. Tak naprawdę to wystarczy niewiele. Trochę zdrowego odżywiania, trochę ruchu i naprawdę życie wydaje się prostsze.
Tak, oczywiście. Samo poczucie... Wszystko, tak? Jeżeli tylko troszkę z nas zmienimy swoje nawyki żywieniowe i styl życia, poświęcimy nawet tą godzinę, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, na pewno już to zaprezentuje na przyszłość.
Jak twoim zdaniem, jaki wpływ na aktywność fizyczną i na jej ilość mają geny? Tak, my też często rozmawialiśmy o tym, że osoby, które uprawiają sport, próbują zarazić swoimi swoimi jakby, swoimi tym, swoim sportem też swoje dzieci i też faktycznie każdy, pytając nawet o genezę naszych gości, sportowców, skąd się wziął ich zamiłowanie do sportu, to faktycznie gdzieś tam ich rodzice kiedyś uprawiali sport i od najmłodszych lat już wpajali im, że warto się ruszać, gdzieś tam się zapisać na jakiś sport, gdzieś się przejść, gdzieś jakoś piłkę pograć. Jak to wygląda w twoim przypadku i czy zgadzasz się z tym, że faktycznie sport się, można powiedzieć kolokwialnie, wysysa z mlekiem matki?
Myślę, że nie zgodziłbym się tutaj, że to bardziej kwestia... Moi rodzice na przykład nie byli jakimiś sportowcami, nie trenowali nigdy wyczynowo, nie trenowali nigdy w klubach.
Ale czy interesowali się sportem?
Też nie bardzo interesowali się może sportem. Tata próbował jakieś tam pierwsze odważniki, pierwsze jakieś tam maszyny treningowe mi kupić, pokazać. Natomiast u mnie zaczęła się przygoda ze sportem od filmów karate. Także pierwsze filmy, które były w telewizji, ja je oglądałem i tutaj stwierdziłem, że ja chcę to robić. I bardziej stąd się to wzięło. Teraz inspiracją dla młodych dzieci są czy piłkarze, czy koszykarze NBA, tak? Także myślę, że bardziej tutaj na pewno czy moje dzieci, czy dzieci osób innych trenerów mają większą szansę, że oni też tym sportem będą zarażeni, no bo moje dzieci praktycznie od urodzenia gdzieś na tej sali są, trenują. Także myślę, że geny tutaj na pewno mają jakieś znaczenie, ale myślę, że nie aż tak wielkie jak jakieś takie rozwijanie swoich pasji, czy sama świadomość tego, że ten sport i ta aktywność fizyczna jest nam potrzebna, bo tak jak mówię, no nie każdy musi być od razu zawodowcem, natomiast warto, żeby każdy tą jakąś sprawność posiadał.
No, jeżeli chodzi o tym, że piłkarze mogą być jakimś wzorem, no to ktoś temu dziecku mecz musi włączyć.
Tak. I tu jest właśnie rola rodzica, żeby ten sport dzieciakom pokazać, zachęcić ich do tego, tak? Też nie wymawiać im, że jak on pójdzie na piłkę nożną, to od razu będzie Messi, bo taki Messi rodzi się na kilkanaście milionów.
Szybko się takiego chłopaka zniechęca
wtedy.
Jeśli on planuje, że zostaniesz w przyszłości jakimś wielkim piłkarzem, no to po 2-3 latach widzi, że jesteś lepszy od niego i faktycznie już sobie daje spokój.
Tak, moje dzieci trenują taekwondo, trenują pływanie i tutaj droga, którą one będą chciały pójść, pójdziemy, jeżeli będzie lepsza w pływaniu, będzie pływała. Jeżeli będzie chciała walczyć na matach, będzie walczyła na matach. Także tutaj bardziej chodzi o taką świadomość i sam sens tej aktywności fizycznej, jak samokształtowanie zawodnika w tak młodym wieku.
No, mówisz, że nie każdy będzie Messi. No, jak się patrzy na boisko, tam co drugi to Messi jest.
Ja właśnie chciałem to powiedzieć, bo też miałem epizod w sędziowaniu meczów piłki nożnej i sędziując te mecze takich dzieci malutkich, tak, tam 6-7 lat, to każdy po strzeleniu bramki albo robił się szynkę Messiego, albo Ronaldo, więc teraz, dwie szkoły, można tak powiedzieć.
Tak,
a teraz jest jeszcze inaczej.
Teraz jest Mbappe.
Albo Haaland, tak?
Często, ale najczęściej Mbappe jest, albo Ronaldo jeszcze, tak?
Jeszcze, cały czas.
No, tak zbaczając trochę z drogi, no to zauważyłem, że jednak ten Ronaldo dominuje wciąż.
Bo macie charakterystyczne cieszynki oryginalne.
I że ogólnie jest charakterystyczny taki, nie jest taki miałki jak Messi na przykład, tak? Tylko gdzieś tam, jak się by policzyło, to więcej jest koszulek na przykład Ronaldo i Mbappe niż z Messim.
No, coś w tym jest, ale zobaczysz, że faktycznie...
Może to też zamiłowania bardziej rodziców jak dzieci. No, to rodzice
też
próbują.
Może być. Też tak
sobie myślałem, że miał synowi pokazać piłkę nożną, to bym chciał, żeby właśnie był kibicem Manchester United, ale teraz to nie wiem, czy bym to zrobił. To jest inna kwestia.
Dla dobra dziecka lepiej pokaż mu Real Madrid. Tak,
dobrze.
Tak, i UKS-u na razie też mu nie pokazuj, bo nie ma czego oglądać.
Jeszcze jedną rzecz chciałem Ciebie spytać, bo wiedziałem, że brałaś udział też w Grom Challenge i był moment, w którym oczywiście nie czynnie, ale biernie widziałem, jak zawodnicy biorą udział w tym zmaganiu i to są niezwykle, no nie tyle specyficzne, czy oryginalne zawody, tak, bo też wymagają bardzo dużo siły, determinacji i co istotne, biegniecie w parach, tak, więc to też jest bardzo ważne. Czy mógłbyś nam powiedzieć trochę o tych zmaganiach i w ogóle co Cię skłoniło tego, żeby wziąć w nich udział?
Znaczy to też, jeżeli chodzi o samo bieganie, tak jak mówiłem, mnie samo bieganie też troszkę nudzi, także przebiegłem kilka maratonów, jest to fajny wysiłek, ale ja szukam czegoś więcej, czegoś właśnie, co uwalnia te takie ostatnie szare komórki, te ostatnie pokłady energii. Właśnie Grom Challenge jest między innymi takim biegiem, że oprócz tego, że biegniemy, to musimy też tutaj sprawdzić swój charakter, gdzie na tym 30-40 kilometrze już jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko, te mięśnie już nie chcą współpracować z głową, natomiast musimy to sobie tak poukładać, żeby te nogi jednak jeszcze troszkę, jakby żeby te ręce jeszcze troszkę się podciągnęły. I to jest takie też sprawdzenie charakteru. Bieg jest naprawdę ciężki, jest to praktycznie, jeżeli chodzi o taką średnią, to jest 6 godzin ciągłej walki, taplania się w błocie, w umundurowaniu, w butach wojskowych z plecakiem na plecach. Biegniemy w parze, ponieważ jest to element też o tyle, że kolega cię motywuje, natomiast też jest to element bezpieczeństwa, ponieważ są tam takie momenty, gdzie możemy zostać wciągnięci przez bagno, bądź doznać jakiejś kontuzji i tutaj ta druga osoba jest potrzebna chociażby po to, żeby udzielić nam pierwszej pomocy. Natomiast sam bieg jest naprawdę wymagający i mówię tutaj, oprócz siły to też trzeba mieć troszkę charakteru.
I udało nam się ukończyć.
Udało nam się to ukończyć. Całkiem niezłe miejsce zajęliśmy. Na 120 zawodników byliśmy w pierwszej 3:30, także myślę, że było nieźle. Natomiast nie robiliśmy tego dla wyników, a dla po prostu sprawdzenia się. To był mój już drugi bieg, Grom Challenge. Podobało mi się to pierwszym razem. Postanowiłem to zrobić drugi raz i myślę, że zrobimy to kolejny raz.
Nikogo tam bagno nie wciągnęło.
Na szczęście nie.
I obyło się bez kontuzji.
W naszym przypadku tak. Natomiast na tylu zawodników jakieś tam na pewno kontuzje się zdarzają.
Czyli drodzy państwo, nie róbcie tego w domu.
Tak.
Myślę,
bez
że...
Bez odpowiedniego przygotowania.
Do tego na pewno trzeba się przygotować. Zwykły śmiertelnik nie zrobi tego z marszu, także jak do biegu na 10-20 kilometrów trzeba troszkę się przygotować, to tutaj już trzeba być naprawdę przygotowanym. Nie tylko fizycznie, ale też psychicznie, bo nie jest lekko.
Paweł Remiszewski, Akademia Sportu Medyk w Łomży, był naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Szanowski.